O Jezu, jak już dawno nie było przyjemności. Dziś będą przyjemności lutego, niech to będą przyjemności, które tak jak i mi rozpaliły serce do czerwoności. Będzie tak zwykle rzecz darmowa, rzecz jedzeniowa, kulturalna taka i co jeszcze mam tam na liście. Będzie kilka propozycji. I luty to jest taki dziwny miesiąc, w którym jest w ogóle jakąś 1/3 stycznia, bo ja nie wiem, czy to jest dlatego, że wszyscy nagle narzekają, że styczeń jest taki długi, a wtedy luty szybko zlatuje, czy dlatego, że luty ma mało dni. Ale słuchajcie, ja się dzisiaj obudziłam z opryszczką i myślałam, że to jest najgorsza rzecz, że styczeń jest po prostu taki fatalny i długi. I ja myślałam w ogóle w styczniu, że ja już 2 dzieci zdążę urodzić i wyjdę za mąż i pół domu zbuduję i że to był jakiś taki w ogóle długi, że totalnie mogłoby się tam to wszystko wydarzyć, gdybym miała więcej zasobów. A teraz dziś się obudziłam z opryszczką i to jest jeden z najgorszych dni tego roku, ponieważ miałam opryszczkę ostatni raz w 96 roku, kiedy byłam w przedszkolu i byłam przebrana na balu przebierańców za misia i byłam misiem po prostu z opryszczką. To był jedyny raz w życiu, kiedy miałam opryszczkę na twarzy. I dziś właśnie ta opryszczka się przytrafiła, także mam nadzieję, że później już będzie tylko więcej przyjemności. No ale nieważne, luty to już jest ten moment, kiedy tam można, wiecie, wyjebać za siebie do kosza jak welon, ten cały daily journal i ten planer, który się ładnie tak prowadziło przez te 2 tygodnie stycznia, albo po prostu zakleić go całego naklejkami, żeby się przypadkowo skleił, wiecie, już styczeń i reszta roku. Bo słuchajcie, ja nie znam ani jednej osoby, która by to serio tak wszystko prowadziła, no. A luty to już jest w ogóle z górki. To już jest miesiąc, w którym my zweryfikowaliśmy te wszystkie swoje założenia względem nowego roku. Już się nie trzeba oszukiwać. Ja na przykład przez pół stycznia oszukiwałam, że wrócę do jogi i medytacji, a później się okazało, że to trzeba, no, że to trzeba było, wiecie, tak przeprowadzić te wszystkie postanowienia w ten styczeń. I okazało się, że później jeszcze siebie musiałam przeprowadzić i później pojechać do Polski i już wiadomo, co się stało. Ale za to poczynałam nowe postanowienie. I będzie za przyjemność na ten miesiąc i wy też to musicie zrobić totalnie. I jest to, uwaga, jedzenie pączków, ale takich wielkich i pysznych, jak przerośnięte serce prawdziwego Polaka. Słuchajcie, jak się nie mieszka w Polsce, to się nie ma pączków. I ja kłam, że wszędzie są pączki, że są Dunkin' Donuts i jest Krispy Kreme, ale albo że są takie oponki jak z Simpsonów, albo takie donaty po prostu z tą glazurą kolorową. Ja to wszystko rozumiem, ale słuchajcie, nie grzeszmy po prostu. To jakby zamiast, wiecie, zamiast miodu i mleka, nagle by w polskich rzekach nagle się pojawia sos sojowy. To nie jest nasza tradycja, nie można takich rzeczy robić. To jest jakby ktoś przekręcał nagle jakąś, wiecie, Ave Maria. Nie ma w ogóle. Polski prawdziwy pączek to jest pączek będący połączeniem wnętrza takiego miękkiego, jak macica matki taki, i tej słodkiej marmolady, niczym owoce latem i zapach tej dzikiej róży, jak wiecie, chodzicie przy przedszkolu po podwórku i ona kwitnie i tak pięknie pachnie. I to jest ta róża, która rozpoczyna ten swój taniec wiosenny, takie robi hopsa. I wyobrażam sobie ją w tym spektaklu, teraz ja urządzam to spektakl, więc na scenie jest cała metafizyka tego pączka. To jest takie impro. Więc teraz ta matka Polka siedzi, ta skóra jej piękna, biała i tuli do siebie 10 dzieci. I tak, wiecie, jest takie miękkie światło na tej scenie, ona z takimi halkami, wiecie, okryta przepięknie takimi tiulami, jak w jasełkach Maria. I dookoła mnie, wiecie, bawią się dzieci. Mogą trochę tak jak w Wiedźminie, tak w Hucki tam coś sobie grzebać, jakieś robaki z ziemi. Ale jedno z nich będzie marmoladą różową, więc ona jest ubrana w takie tiule też. Jest tak super słodkie, piękne, no, ma różowe policzki. Płeć jest w ogóle nieważna. Ta muzyka tam gra. Pamiętajcie, że światło przy narodzinach Matki Ziemi i tamto jedno. Właśnie to w płatkach róży. I może mieć kostium taki różany, że po prostu całe na zielono i ta spódniczka taka z takiego różowego materiału w kształcie płatków. Ma jeden do drugiego, wiecie, płatek przyszyty. I ta mała róża, ta różana konfitura, ona powinna tak kursować między tą matką dookoła, taka satelita, ta soczystość tej róży przecież w pączku. Powinna być absolutnie w centrum. A ta matka bułka po prostu dookoła niej tak ją otulać. Wiecie, i tak właśnie to zostawmy. Więc ta mała róża, ta dorodna musi być taka ta aktorka, bo inaczej najgorzej, jak jest w ogóle w pączkim polsku, jak jest tylko pół łyżeczki na dzień. Wiecie, gdzie tak jest? Za granicą. Tam jak się kupuje pączka, taką podróbę, taki fantom polskiego pączka, to jest dokładnie jakaś 1/16 porcji marmolady i ona jest, to jest taka frużelina. Nie ma nic gorszego niż, słuchajcie, bezczelnego bardziej. Ja nie wiem, że jakieś powinno być, wiecie, komisja, jakieś polskie dziedzictwo narodowe, żeby regulować takiego scypek, no bo to jest skandal, żeby dawać frużelinę do pączka. I wiecie, ten polski pączek to jest to wybitne połączenie smakowe, że może być też wiśniowe na dzień i truskawkowe i malinowe. Może być też klasyczny pączek taki, wiecie. On musi być taki, że jak go tak rozgryzionego wstawić na Instagram i napisać Polska biało-czerwoni, to musi być bardzo dużo czerwonej mazi i bardzo dużo białej bułki. I to są 2/3 poprawnego pączka. To jest 4 plus, tak w pączkowej skali pączkowatości, ale to, co dodaje polskiemu pączkowi, to powinien być właśnie ten trademark TM u góry, to, co odróżnia ten polski piękny pączek krwisty i biały, och, wspaniały, czym się on odróżnia, słuchajcie? To jest lukier, nazywany przez inne część babć luker. I teraz słuchajcie, tu się wydaje, że tu się nie da spierdolić czegoś takiego, jak jest lukier, a się da. I absolutnie ja nie uznaję takiego lukeru, że jak się go wsadzi do siateczki foliowej, i teraz już absolutnie się nie wsadza do siateczek foliowych, tylko do papierowych, ale kiedyś tak było, jakbyśmy mali, to ten zły luker się przyklejał jako tą swoją, wiecie, jesteś kością do siatki. I on tam zostawał. I to jest lukier gówno. Takich pączków w ogóle to nie jest już przyjemność. Jedyny lukier, jaki może być zaakceptowany przez naszych na tych naszych pączkach z lutowych przyjemności, czyli pączkach wielkich i pysznych, jak to przerośnięte serce prawdziwego Polaka, to taki lukier musi być taki przejść test kruszenia się. Czyli on się powinien tak składać z takich jakby tarczek, jak żółwik. Tak, troszeczkę takimi tarczek na siebie poukładanych, troszkę jak właśnie jak skorupia żółwia. Ale jak się ten lukier, tak wiecie, naciśnie palcami, to on się obkruszy nam na brodę i na szalik, i jeżeli pochłaniamy go pod sklepem albo na talerzyk, i można go bardzo łatwo później oblizać. Ja nie mogę, słuchajcie, ja się dławię śliną. Można później palucha oblizać i z podeczka albo z tego właśnie szaliczka sobie go jeszcze wsadzić do buzi i go zjeść. I to jest właśnie test tego polskiego lukru. I tylko taki luker spełnia wszystkie wymagania okuniewskie względem pączka. W mojej partii zima, słuchajcie, dopisuję do punktów statutowych partii, że musimy dbać o narodowe dziedzictwo pączków. Po prostu spisując jedną, może uczciwą, najuczciwszą recepturę pączka. I to może to wszystko jest, słuchajcie, kontrowersyjne. Może się powinno, że już nie na przykład, nie powinno się mówić Polska, tylko Pączka. Nie wiem. Ale nie chcę takich kontrowersji, bo mi, słuchajcie, zdejmą kanał, ale moi drodzy, miękkość i sprężystość świeżego pączka, dżem w środku, na górze lukier, ten taki kruchliwy, kruszący, to jest receptura na moje serce, no, w sensie na kradzież mojego serca. Ktoś, kto wymyślił ten wybitny wypiek, a później w ogóle opatentował go bez patentu, że jak się myśli pączek, to się myśli o niczym innym. To jest znak polski, jakości polski, bigos, pierogi i polski pączek. Jakbym ja już szła po bandzie, to bym tego pączka wsadziła każdemu orzyłkowi, słuchajcie, w dziób, ale nam nie wolno, bo pączek ewidentnie musi być po prostu, nie może być na sztandarach, tylko w brzuszkach. I się można śmiać, kochani, ale serio, to jest prawdziwy polski pączek, jest w moich ulubieńcach, bo polski pączek ma w ogóle zapach pączka. Tylko macie to, że jeżeli ktoś zrobi takie perfumy kiedyś, to je kupię za każde pieniądze. Weźcie, ugryźcie pączka i go powąchajcie. To jest zapach, to nie da się porównać z niczym ten zapach. To jest zapach polskiego pączka. Czegoś, co jest pyszne, mięsiste, sprężyste, ale pływało w tłuszczu. Paradoksalnie. I jak ja zamykam oczy, to teraz jestem w stanie sobie w piwniczce ten zapach wyczuć. To jest, słuchajcie, 2 złote albo jakieś 2,40, nie wiem, zeta największej przyjemności, jaką człowiek może mieć od ręki w Polsce i nie docenia, po prostu nie docenia, dopóki się jej nie straci na emigracji. Myślicie, że ja w Polsce często jadam pączki? Nie, ja kupowałam tylko pączki na Tłusty Czwartek i takie były chyba nawet w galerii wypieków, nawet wegańskie dawali. Więc można było iść i sobie kupić i one teraz tak naprawdę da się chyba je w każdy inny czwartek też tam kupić. Bardzo pyszne. Ale ja jakoś tak, wiecie, bez podjary wybitnej je kupowałam, bo przecież mi się wtedy jeszcze wydawało, że ja będę liczyć każdą kalorię i jak ja tak będę robiła i że ja będę tak ćwiczyła na siłowni, to ja nigdy nie umrę. A później to ja, że ja na pewno spotkam miłość mojego życia. I wiecie, kiedy spotkałam miłość mojego życia? Kiedy zaczęłam znowu jeść pączki. Także to znów bardzo kontrowersyjny statement, ale tak było. I teraz jak byłam w Warszawie, to mama Niemiry w Wołominie zrobiła mi taki, wiecie, wybitny obiad. A ponieważ zawsze jak jestem, to trochę jestem zapraszana na ich niedzielny rodzinny obiad, rodzinny taki. A trochę się wpraszam. No, już nie wiem tak naprawdę, jak to jeszcze ja się wpraszam, czy jestem zapraszana, ale w każdym razie poprosiłam o pierogi. I panie, jakie pierogi mama Niemiry zrobiła. Jezu. No zupa była ogórkowa. To już w ogóle kocham tę zupę. Bo ona też jest w ogóle królową polskich zup. A na deser, kochani, tak naprawdę to na przedobiad, na przystawkę wjechały domowe pączki. Ja mam, słuchajcie, usta pełne śliny, jak ja się zapowietrzam. Nie wiem, czy słyszycie, że Serio się zmęczyłam od, mówiąc o tym. I mama Niemiry zrobiła takie pączki, że w środku była masa dżemoru. Po prostu masa dżemoru. A tej samej bułki było o wiele mniej niż tam, wiecie, zazwyczaj w piekarniach. Więc jadło się to, co najlepsze, czyli pączkowe serce. To pyszne, domowej roboty, wiecie. A później z palców się oblizywało cukier puder. Jezus. Wspaniałe, no ja wam mówię. Ja mam... I w styczniu tego roku jadłam jakieś, nie wiem, 15 pączków. Przysięgam, kupowałam też w Warszawie pączki ludziom na prezenty. Wiecie, ktoś na przykład, kto zjadł pączka z piekarni Grzybki, którego kupiłam? Maciej musiał. A tłusty czwartek dopiero przed nami. I ja już się nawet zestresowałam, że ale jak to, co teraz? W tłusty czwartek. A okazało się, że kochani, sytuacja jest opanowana, bo mamy tu w Reykjaviku przecież polską piekarnię, która tam wypieka te chleby, takie jak wiecie, no chleby takie jak Piersil, Juranda i te pączki wybitne. Ale jest też taka piekarnia, burgerownia, taka fancy. Taka, wiecie, w nowojorskim stylu i oni się nazywają Le Coq. I właśnie oni zaprzęgą w tłusty czwartek do pracy jakiegoś Polaka. Nie wiem, kto to będzie, ale będzie to Heros. Będzie to Hulk wszystkich Polaków na Islandii i on zrobi polskie pączki. Polish style donuts. Także sytuacja jest opanowana. Już się nie ma czym martwić. To jest pierwszy, słuchajcie, ulubieniec lutego. Nie byłoby tłustego czwartku bez pączków. Nie byłoby Polski bez pączków. Kto by się w ogóle najadł samymi chruścikami, kurwa, w ten tłusty czwartek? Czy tam faworkami, jak to mówi. Only pączki. Polish pączki, ten dumplings, donuts, kurwa. No, więc drugim ulubieńcem lutego jest przyjemnostka YouTube'owa. Dam wam jeden serial i jeden kanał na YouTubie. Uważam, że to jest super, super propozycja. Znaczy nie ma serialu. Co to jest za super śmieszny serial? Serio. Ja muszę powiedzieć kolejną kontrowersyjną w tym odcinku rzecz. Co do seriali. Kilkanaście osób poleciło mi taki serial, który... Nie chcę mówić... Po prostu on nie spełnił moich oczekiwań. I ja to powiem tylko dlatego, żeby już nikt mnie więcej nie chciał do niego zachęcać. Bo to jest coś jeszcze gorsze w ogóle, że ktoś mnie porównuje do tej głównej bohaterki. I nie jest to serial, słuchajcie, na wspólny i nikt mnie nie porównuje na przykład do pani Marii. Ale ludzie mnie porównują do bohaterki z serialu Fleabag. Ja nie wiem, o co tam chodzi. Czemu to jest śmieszne? Nie wiem, starałam się. I włączałam, i włączyliśmy z Anetą i ja myślałam, że my włączyłyśmy coś innego. W sensie ja się nie zaśmiałam nawet, kurwa, przez setną sekundę. Nawet mi, wiecie, usto nie drgnęło. I ja rozumiem, że ludzie mówią, mnie Okuniewska nie śmieszy. I ja to rozumiem. Kurwa, mnie nie śmieszy Fleabag. I też się starałam. Natomiast serial, który bardzo chciałabym wam polecić i pewnie też są ludzie, co wam powiedzą, a mnie to nie bawi. No i nie musi bawić, słuchajcie, to wtedy serial oglądajcie Fleabag, no, wy komedianci. Więc serial, który z przyjemnością lutego, nazywa się... Zapowietrzałam się, słuchajcie. On się nazywa Dobre Miejsce. Jest na Netflix. Co to jest za dobry serial? A Mateusz nie lubi seriali, bo one zabierają mu za dużo czasu i on woli taką, wiecie, rozrywkę skoncentrowaną w film, a perspektywa oglądania jakiegoś tam tasiemca, że tam trzeba przychodzić z pracy, włączać, tam oglądać długiego w wielu epizodach, to w ogóle go tego nie jara. A Dobre Miejsce... Dobre Miejsce to był chyba taki pierwszy serial w ogóle w jego życiu, który tak, wiecie, jest ten binge-watching taki, że siedzieliśmy i bez kitu, każdy z nas się śmiał bez przerwy i prychał pod nosem i odcinek po odcinku. A one są krótkie, więc tam oglądaliśmy je bez przerwy w sumie. I o czym jest ten serial? Nie mogę powiedzieć, bo wam zepsuje całą radość. To dokładnie tak jak z Fleabag, też kurwa nie wiadomo o czym to jest. Ale wystarczy opowiedzieć pierwszy, obejrzeć pierwszy odcinek. I się ma w głowie po prostu ten kreatywny wytrysk tych super pomysłów, które ktoś wymyślił, ten koncept. Był on dosyć serialowym magikiem, przysięgam. I pierwszy odcinek jest o tym, że się tam budzi dziewczyna i nagle patrzy, a siedzi w jakiejś takiej ładnej poczekalni, trochę jak na rozmowie o pracy. I otwierają się drzwi, tam jest taki siwy pan i on mówi, Eleonor, zapraszam. I ona tam wchodzi i mówi, a gdzie ja jestem? A on mówi, w dobrym miejscu. Że wszystko jest okej, jesteś w dobrym miejscu, ale zginęłaś, ale trafiłaś po śmierci do dobrego miejsca. I skumajcie, że dobre miejsce jest jakby niebem, czyli dla każdego dobre miejsce jest czymś innym. Dla mnie dobre miejsce to byłby ciepły, ciepły mały domek na odludziu, gdzie bym dostawała codziennie do domu pączki, byłyby tam pieski i kotki, wszystkie pieski z LA. Codziennie by mnie ktoś masował, był w ogóle świeże truskawki cały rok i sok marchwiowy taki od razu wyciskany i byłyby tam różne też pierogi o mamy Niemiry. I tam taki jest. W sensie każdy ma swój idealny rajski miks wszystkiego, co kocha. I co kochał. I są różni bohaterowie. Jest na przykład taki Chidi, który studiował filozofię i wiecznie całe życie rozkminiał nad jakimiś etycznymi wyborami filozoficznymi i dlatego trafił do dobrego miejsca i nie jest w stanie nic zrobić, bo on cały czas to musi rozważać 100 razy, bo chciał tak całe życie trafić do tego dobrego miejsca. I jest taka Tahani, którą gra w ogóle wspaniała aktorka i to jest jej, ja nie mogę uwierzyć, że to jest jej pierwsza rola. To jest taka hinduska, która przez całe życie była taką bogaczką, filantropką, co tylko urządzała przyjęcia i się przyjaźniła z celebrytami i mówi takim pięknym brytyjskim akcentem i chodzi odjebana jak na bal cały czas. I z taką właśnie z gracją się wysławia. Ale całe życie cierpiała, bo w życiu była jakby żyła w cieniu swojej siostry artystki, którą rodzice kochali bardziej. I jest też taki Jason Asiata. To akurat jest taka chyba najsłabsza postać, bo on jest takim trochę półgłówkiem. On jest o dobrym sercu, on wierzy w przyjaźń, on jeszcze, on, wiecie, wszystkie te postaci dojrzewają przez te 3 sezony i widać takie, wiecie, ich takie dylematy moralne, że oni chcą nagle, muszą trafić do złego miejsca, a okazuje się, że muszą zrobić coś, żeby do tego dobrego miejsca trafić, bo tam jest na przykład kobieta, która też jest świetną aktorką i ona gra sędzię. Panią sędzinę. I ta pani sędzina jest świetna, bo ona po prostu niczego nie bierze do wiadomości i ona sędzi absolutnie bez żadnych argumentów. Jest świetna. Jest świetna. I ten Jason, ten Azjata, on się cały czas pakował w kłopoty i on też trafił do tego dobrego miejsca przez przypadek. Dlatego zaczął udawać milczącego mnicha, żeby się nikt nie zorientował. I ta Eleonor, słuchajcie, ona była na ziemi najgorszą osobą, była najgorsza, była zgorzkniała, nie lubiła ludzi, obgadywała przyjaciółki, ludzi, którzy pracowali gdzieś tam w sklepie czy w jakichś tam usługach, traktowała najgorzej i to jest właśnie wybitny serial, bo te wszystkie rzeczy, które są w nim przedstawione, to są zajebiste obserwacje, w sensie całej rzeczywistości, to jest serio idealnie wymyślone, do tego w jakiś sposób w ogóle wygląda to dobre miejsce, co się tam dzieje, dlaczego ono, jakby wszystkie te atrakcje, które się tam znajdują, wszystkie te, nie wiem, że tam jest na każdym rogu po prostu, wiecie, sklep z mrożonym jogurtem, bo po prostu wszyscy kochają frozen jogurt i powinien on być wszędzie, także w moim idealnym świecie to byłyby sklepy z pączkami. I bez kitu jest jakby jak wszystkie te super obserwacje. Ktoś, kto to pisał w ogóle, to ja nie wiem, no jakby wszystko to ktoś ogarnął i takie niuanse w życiu. Te takie żarciki, z których w ogóle nie zwracamy uwagi i oglądasz to i myślisz, kurwa, jakieś śmieszne, nie pomyślałam o tym. I faktycznie tak jest. To samo jest ze złym miejscem, że ktoś musiał wymyślić, czego nie znoszą wszyscy ludzie i zrobić kwintesencję tego. I ja wam teraz nie mogę tego jakby zachęcam do obejrzenia, bo w życiu sama tego teraz sobie nie przypomnę, ale będziecie wiedzieli, o co chodzi, bo jak ktoś uważa i ludzie mówią, o, bo tam Okuniska ma takie dobre obserwacje, to kurwa, ja jestem nikim przy tych obserwacjach tej osoby, która robiła ten serial. Także to jest w ogóle świetny, on pokazuje etykę w ogóle, przyjaźń i morale w życiu, wiecie, jakieś dylematy wagonika, to jest super barwny. On trochę wkurwia, bo tam, wiecie, mamy jednocześnie i dobre miejsce, i złe miejsce, i neutralne miejsce. Na przykład zajebiste są takie detale, że na przykład Eleanor kocha klnąć, i w dobrym miejscu nie można klnąć, więc wszystkie przekleństwa się zamieniają w ładne słowa i zamiast motherfucker to mówi motherforker i to też tłumaczenie jest w ogóle świetne, bo to jest naprawdę śmieszne i w tym miejscu tam leci bez przerwy, jak dla mnie to w złym miejscu by na przykład leciała Billie Eilish, ale w tam neutralnym miejscu, bo takie też jest miejsce, później się okazuje i tam bohaterowie mają przygody. I tam na przykład leci jakaś fajna piosenka, ale ona leci cały czas tak, że się zacina płyta, powiedzmy, albo się nakłada się stacja inna na to, czyli niby spoko, ale jednak kurwa coś uwiera i dokładnie tak jest w neutralnym miejscu. I co? A no i tam jest na przykład do jedzenia, wiecie, pizza pyszna, ale zimna zawsze. Także tam są takie, nie, wiecie. Nie mogę sobie teraz przypomnieć, no, wszystkich tych zagrań kreatywnych, ale to jest super serio. No mi się to tak podobało. Czasem odcinek był odcinkowy, wiecie, nierówny. No tak jak wszędzie, no. Czasem na przykład były jakieś żarty, które mnie nie śmieszyły, ale całość tego serialu mi tak poprawia humor, że przysięgam, ja obejrzę go kiedyś jeszcze raz, bo to nie jest taki typowy sitcom, bo on ma wiele wątków i ma wiele płaszczyzn takich, nie dzieje się to tylko, wiecie, kurwa in the office, nie? Albo nie dzieje się to tylko tak jak Przyjaciele, że jest ta kanapa i to druga sceneria, tylko to ma w chuj w ogóle różnych scenerii. Wspaniałe to jest, wspaniałe, absolutnie w ogóle ekstra. A druga rzecz do oglądania to jest, kochani, na YouTubie Powolna Chinka, ja ją tak nazywam, ale świat ją nazywa inaczej, a mianowicie Powolna Chinka dla świata to jest Lizzie Kui i ja wam to po prostu wrzucę w opis, bo nie wiem czemu taką nazwę sobie wybrała, ale to jest kanał na YouTubie, który służy do mindfulnessu i to mi pokazała Aneta. Ja się na początku troszkę z tego podśmiechywałam, ale no teraz biję jej pokłony, biję się w pierś i robię pokłony. I nie jest to, słuchajcie, jakieś tam, nie wiem, medytacje czy mantry, tylko to jest po prostu taki kanał młodej Chinki, która mieszka na takiej chińskiej wsi ze swoją babcią, która ma chyba z 260 lat i po prostu ona tam sobie żyje. I ona pokazuje bez głosu w ogóle, jak sobie żyje. Ona wszystko robi sama. Ma własne jedwabniki i ona sama robi z nich jedwabku. Macie to? Normalnie jest pokazane, jak ona wszystko sama robi ręcznie. I ona nie robi jedwabiu, żeby zachodzić na pokazy mody, tylko bez kitu robi pościel dla babci. Albo oglądanie tej dziewczyny, jak ona sama gotuje, pieli, zrywa, owce, wiecie, goli, rzeźbi piec, w którym sama później w ogóle piecze. Ten w ogóle ona go robi w kształcie kota, ten piec, rozumiecie? Gliniany. On jest na przykład pokazany, jak gotuje tej babci, jakieś desery robi, wiecie, wszystko sama zrywa, sieje, pieli, wygotowuje te jedwabniki dla tego jedwabiu sama, szyje ubrania wszystkie swoje. No kurwa, no to jest takie życie w Chinach, jak się na wsi prowadzi 100 lat temu i ona to sama wszystko robi. Nic nie kupuje. Nic nie kupuję na Boga. Obserwowanie tego z tą ciszą w tle, albo z tym dźwiękiem deszczu, tam zależnie co tam się dzieje tego dnia. Jak ona wrzuca te rzeczy na woka rozgrzanego, jak te pasty, ona tam, wiecie, po prostu wszystkie te owoce i warzywa, które ona sama tasakuje i je sobie przygotowuje i one, wiecie, otwiera jakąś tam, nie wiem, słój i tam w tym słoju jest coś, co zrobiła 2 dni temu i te wszystkie rzeczy są takie pyszne, że po prostu znowu mam usta pełne śliny, ale to są po prostu wybitne, to jest wybitne jedzenie. Ona wszystko sama robi, ona nic nie kupuje. Więc no, ona nawet na kamieniu mieli sama przyprawy. Zero miksera w ogóle, zero czajnika, komputera. Ona po prostu totalnie, jak się skończy świat, to ona jest jedynym człowiekiem, który przetrwa, ta ona i babcia, bo jej babcia już ma 260 lat, więc już w ogóle już będzie żyła z przyzwyczajenia. A ona po prostu będzie wszystko sama w stanie robić, ta powolna Chinka. Ja nawet sobie zwierzęta sama zrobi. Przysięgam, kanał się nazywa Lizzie Kui, ale pewnie jak wpiszecie w YouTube China Girl Making Silk, to wam od razu wyskoczy. I tego się w ogóle nie da przerwać oglądać. Jak już obejrzycie jeden odcinek, to tam nie ma w ogóle żadnego głosu. Po prostu oglądacie, jak ona robi rzeczy ręcznie i to jest tak kojące. Wam się w ogóle głupio zrobi, że wy sobie robicie smoothie w maszynie, a nie na przykład trzecie wszystkie owoce razem ze sobą na kamieniu. Polecam. To jest uczta dla oczu i dla zmysłów. A kolejna rzecz, kolejna przyjemność, to będzie przyjemność książkowa. Ja ją wrzucałam już na Instagram, ale powiem też tutaj. Mam w tym miesiącu jedną książkę, która jest wspaniałym odkryciem i jest to książka pod tytułem Kochaj najlepiej jak potrafisz, którą dostałam od wydawnictwa Otwarte do przeczytania. Ja już ją dostałam wtedy jako wersję taką recenzencką, słuchajcie, w PDF-ie. Tylko, że człowieka można stracić, słuchajcie, za przeproszeniem, jak coś mu każecie czytać z komputera długiego. Ja zazwyczaj się nie mogę przekonać, ale coś mnie tknęło. A że siadłam, słuchaj, za tym komputerem, słuchajcie, i zaczęłam czytać, i aż sobie musiałam mieć notesik, żeby zapisywać te co ciekawsze fragmenty. I już w ogóle rzadko tak mam, że ja robię notatki w książce. I zazwyczaj sobie tylko jakieś tam, wiecie, highlighty robię na Kindle, a później sobie do nich wracam. A w tej książce robiłam notatki na papierze. Więc kochaj najlepiej, jak potrafisz. To się nazywa ta książka. Później nam przyszło do Niemiry do biura. Jak ją durwałam w papierze, to w końcu była ta premiera teraz ostatnio, to się do niej przysałam i mi się otworzyły oczy, bo w końcu tak wiele, wiecie, tych idiotkowych maili, które dostaję, a dostaję ich naprawdę dziesiątki, teraz już niedługo będą tysiące, to w końcu zrozumiałam trochę te mechanizmy międzyludzkie dzięki tej książce. W sensie, jaki faktycznie wpływ na przykład na wychowanie dzieci w konkretny sposób już później ma. Że na przykład jedno z nas, z ludzi w parze ma, nie wiem, nieobecnego rodzica, a druga ta osoba ma na przykład nadopiekuńczego rodzica. I co wtedy, kurwa, wychodzi? Jaki związek? To jest świetne, to jest ciekawe, bo to jest eksperyment chemiczny, tylko że na ludziach. Co się stanie? Nie wiem, no, kiedy się doda do miksera jedną rzecz, a drugą jakąś inną. I faktycznie, jak czytałam to z każdą stroną, robiłam takie, o, faktycznie. Co mi było znane tylko z relacji na Instagramie, jak ktoś udostępnia moje idiotki, pisze, że mi przytakuje i mówi, wow, ja też tak mam. Albo że ktoś mówi, że okutniska jak zawsze w punkt. To słuchajcie, ta książka jest właśnie w punkt. I to ta książka jest właśnie taka, tylko że ona, przede wszystkim ona nie wyklucza, że to nie ma, już na samym wstępie jest w ogóle napisane, że ta aktorka zaznacza, że to się tyczy absolutnie wszystkich, jest uniwersalne, bo dokładnie tak samo jak powtarzam ja, że każdy z nas szuka miłości i jej potrzebuje. I ja mam w ogóle ogromny ciężar z pleców zdjęty, że idiotki powstały przed wydaniem tej książki, bo by mi ktoś teraz powiedział, że ja podpierdalałam. A nie, po prostu miałam te same pytania jak autorka tej książki. No i teraz już jestem w jakiejś tam połowie, lekko chyba za połową i czytam o syndromie pomocnika. Jakie to są idiotki, wiecie, pomocne i takie, no takie męskie i damskie, co tam bardzo chcą pomagać, wiecie, nadskakują, ale robią to po to, bo to jest po prostu ich strategia obronna życiowa. I tam jest też cały rozdział o tym, co to są w ogóle te strategie obronne i po co sobie ludzie te mechanizmy wykształcają. Ja się na przykład dowiedziałam, że moją strategią obronną życiową jest nadmierne dopasowywanie się. I że ze strachu przed różnymi rzeczami, przed, nie wiem, odpowiedzialnością, odrzuceniem, że mnie ktoś nie będzie lubił. To ja, słuchajcie, w ogóle w knajpie na przykład nie powiem, że ja mi nie smakuje. Ani ja nikogo nie walnę w twarz, mimo że bym często na przykład chciała. Ja po prostu wszystko robię jak należy i nie chcę nikogo rozczarować. A czemu to tak? A czemu to, wiecie, siak? I w tej książce wszystko na Boga napisane i to wcale nie jest głupie. I sobie czytam i myślę, dobra, ty, pani wszechwiedząca, tam... wcale tak nie mam. Czasem myślę, tak, z luzu, wiesz, bo piszesz, jakby to była jakaś taka prawda, wiecie, jednoznaczna i taka bez sprzeciwu. Tylko faktycznie robię takie, aha, bo ona wcale nie narzuca tego swojego zdania, tylko pisze takie obserwacje, bo już ma bardzo dużą praktykę w obserwowaniu takich ludzi. I jest taka książka, która mi tak bardzo działała na nerwy. Ona poruszała super ciekawe zagadnienie, ale mnie tak denerwowała przez to, że ta właśnie ta autorka cały czas pisała jakieś takie zdania, że nie wiem, to jest taka jakaś, no nie wiem, że jeżeli ona tak mówi, to tak jest. A to, że ty się z tym nie zgadzasz, no to już dlatego, że wypierasz albo coś tam. I że to była książka o byciu sobą, osobą wysoko wrażliwą. To taka z leniwcem na okładce, taka bardzo popularna. I tamta autorka pisze, jest tak i chuj. Jako prawopółkulowiec masz tak i tak. I koniec. A jakby pisała, jeśli odczuwasz, to być może należysz do osób z bardziej rozwiniętą prawą półkulą. Nie mam kurwa na to badań, ale rozmawiałam z wieloma ludźmi i oni odczuwają coś tam. Czy ty również? A ona sobie, słuchajcie, wymyśliła jakąś teorię i po prostu wszystkich wrzuciła bezosobowo do wora i memułała nimi i tam pisała takie rzeczy, takie wiecie, w tej, że ty musisz tak mieć i ty na pewno odczuwasz i ty powinieneś zrobić co tam. A ja myślę, kurwa, a może właśnie ja, a ja nie? A może wszyscy inni, a ja akurat nie. Bardzo mnie to irytowało. A tutaj w tej książce Kochaj najlepiej jak potrafisz, to widać, że to wszystko gra, no. Ta pani aktorka, co napisała tę książkę, ona się nazywa Stephanie Stahl i widać, że ona wie, o czym ona mówi. I ona umie o tym mówić z taką łagodnością, nie dzieląc ludzi na jakieś głupie kategorie. Więc mimo, że tak jak ja, tam też są typy. I typy na przykład strategii obronnych, albo typy partnerów, jest na przykład typ diwy. Świetnie opisane, co coś stanie, na przykład jak diwa trafi na typa, który nie będzie brał na poważnie symulowanych przez nią chorób. No po prostu ta książka jest świetna. No ja nie mam w ogóle za dużo ostatnio wolnego czasu, bo piszę własną książkę w każdej wolnej chwili, ale no jak chodzę po prostu z tą książką po całym domu i po samolocie i pluję sobie w brodę, że ja nie jestem taka mądra jak ta pani Stefani, ale ja przynajmniej nadrabiam humorem, no. I ta książka ma, już wam mówię, 300 stron. To nie jest jakaś bardzo długa książka, ale jest bardzo spoko i bardzo dobrze się ją czyta. I mam nadzieję, że moja książka też będzie miała z 300 stron. A jak nie, to się odezwę do pani Stefanii i się spytam, Stefanii, jak to jest możliwe, że ty tyle słów z siebie wylałaś? No. Także to były przyjemności lutego. To były przyjemności nie tylko na luty, ale pewnie też na czerwiec i na listopad, bo ludzie zaczynają słuchać podcastów w różnych momentach życia. I ja serio zazdroszczę tym osobom, które na przykład jeszcze nie oglądały małych kłamstewek. Albo nie przypomniały sobie jeszcze o ciuszkach z kaloryferka, albo nie mają pojęcia o kanapce Reese's. Wiecie, ile w ogóle takich ludzi nieuświadomionych chodzi na tej ziemi? Więc mam nadzieję, że w lutym widzicie 2020 pączków i jednego jeszcze dla mnie możecie zjeść za mnie i podczas każdego gryza będziecie myśleć o mnie. Amen. Tego wam życzę. Więc tu Okuniewska z nadpiwniczki w Reykjaviku, a to był odcinek o ulubieńcach lutego 2020 roku.